Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a dzisiaj ze mną w studiu jest...
Patryk z Kameralnie.
Tak, jak zawsze.
Nie, cześć. Tutaj Błażej Żuławski. Wróciłem po miesiącu? Kilku
tygodniach? No, tak, po kilku
po miesiącu. Znowu bardzo dużo będę mówił. Ostatnio jak się sam słuchałem, to się zmęczyłem, także wszystkich przepraszam.
Ale było dużo ciekawych historii, także bardzo miło, że wróciłeś do nas. Napisałem do ciebie ostatnio z pytaniem, bo pośród tych różnych historii był taki główny wątek w postaci, że znasz się na nowych, starych samochodach, to znaczy na tych youngtimerach, prawda? To są te samochody z lat 90. 2000. To jest coś, na czym się rzeczywiście, coś co lubisz.
Powiem ci tak, znasz się, to implikuje według mnie to, że umiem rozłożyć skrzynię biegów albo ustawić gadżeta w Mercedesie.
Jeździłeś dużo.
Ale nie umiem. Natomiast tak, powiem ci tak, no jeździłem nimi dużo, dlatego że pracowałem w Infinitum, o którym ostatnio opowiadałem. Opowiadałem o Mariuszu, opowiadałem o jego kolekcji samochodów i o tym, jak mnie zatrudnił i mogłem jako służbowym samochodem jeździć 560 SEC albo R129 500 albo R107 560 jakimiś tam Carrami 993 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko on to ciągnął z Japonii.
Wymarzona
praca.
Dla Petrolheada. To
no tak, tak, tak. No bardzo było dużo tych samochodów. I rzeczywiście BMW L7, takie przedłużone, jakie to będzie E, takie BMW, jak miał Kwaśniewski prezydent.
Okay.
E38? Nie.
Chyba tak. No, taki dobra. Bond też jeździł, nie?
Tak, tak, tak,
jako
Bond. Dokładnie.
Pierce Brosnan.
Dokładnie tak. To na przykład... Sterował komórką. To tymi wszystkimi samochodami jeździłem. Głównie tymi wszystkimi niemieckimi. Mariusz miał też co prawda XJS-a. Ja w tym czasie też miałem XJS-a z 84 roku, czyli rok młodszego ode mnie, którego zacząłem wcześniej remontować, bo miałem taki pomysł, że miałem Twingo RS i jeździłem tym Twingo, ale w ciągu chyba tam 2 czy 3 lat, kiedy miałem to Twingo, to ja tam na nim nadkółkułem, nie pamiętam ile, ale z 13 tysięcy kilometrów, 14. Po prostu nim nie jeździłem, dlatego że byłem wtedy związany z redakcjami Top Geara, z redakcją Art and Business, które już nie istnieje, i podróży, i po prostu miałem mnóstwo testówek. I któregoś razu wsiadłem do swojego Twingo RS-a u mojego kolegi w garażu, bo wynajmowałem u niego miejsce. On tam sobie stał. I zapiekły mi się hamulce. W sensie po prostu nie chciały odpuścić.
Tak dawno nie jeździłeś.
Zaciski tak dawno nie jeździłem. I wyjechałem im tak czy siak na górę i przejechałem, nie wiem ile, no tyle, żeby rozgrzać silnik i tak dalej, i tak dalej. Ale te hamulce nadal nie odpuszczały. Więc się wszystko tam zjarało. I to, nie wiem, miałem taki właśnie przebieg typu koło 10, tam 11 tysięcy kilometrów. I pomyślałem sobie, to jest kompletnie bez sensu. W sensie ja tym samochodem w ogóle nie jeżdżę. Poza tym, że byłem na jakimś tam jednym track dayu i na paru jakichś takich spotach wieczornych i tak dalej, i tak dalej. No byłem dużo młodszy, więc mi się chciało jeździć w takie miejsca. Plus też to trochę było fajniejsze wtedy i nie traciło się prawo jazdy od razu, jak człowieka złapali i tak dalej, i tak dalej. Mniejszy ruch był w mieście. I pomyślałem sobie, dobra, to jest totalnie bez sensu, ja nie będę tym Twingo jeździł. Mam cały czas testówki, więc ja je sprzedam i kupię sobie Youngtimera właśnie. I kupiłem sobie Jaguara XJS, kupiłem go od koleżanki, która jest dzisiaj znaną youtuberką i miała 2 XJS-y, jednego 4-litrowego z automatem, nowszego już pod Fordem zbudowanego. I takiego 3,6 z manualem, rzędowa 6.
Okej, bo tam były chyba dwie wersje, prawda? Była rzędowa 6 i V12.
I V12 i potem był 4-litrowy. Też rzędowa 6, tylko że to on był już zupełnie nowy, jakby nowszy. Już miał poduszkę powietrzną i takie tam.
Wow.
Bo to już Ford przejął i zaczął nowocześniać. Co jest dosyć śmieszne, dlatego że XJS to jest ta sama płyta podłogowa co E-Type. A E-Type to są lata 60. A na XJS-ie zbudowali DB7. Więc de facto, oczywiście no tam są zmiany, ale no można totalnie w jednej linii prześledzić od DB7 do E-Type'a, to jest jakby ten sam samochód pod spodem w pewnym sensie.
No i Vanquish chyba też, prawda?
I Vanquish pewnie też przejął, tak. Tak, Vanquish też, bo teraz Harry Metcalf nagrywał jakiś tam film do siebie na ten Harry's Garage kanał.
taki...
Słucham?
Kanał ze starymi i nie tylko samochodami właśnie. Tak, nie bardzo, tylko. Bardzo, bardzo ciekawe.
W ogóle jest jeszcze Harry's Farm, gdzie on tam jeździ traktorem po polu przez 10 minut i opowiada.
Tego nie widziałem.
Natomiast, no tak, tak. I Metcalf miał Vanquisha takiego Callum design, bo teraz Ian Callum odpalił takiego Singera dla Astonów. Mhm. No i on tam rzeczywiście mówi, że da się to spokojnie to drzewo genealogiczne do E-Type'a jeszcze cofnąć.
Czyli nowoczesna technologia.
Tak, czyli bardzo, bardzo nowoczesna technologia. No nieważne. I kupiłem go dosyć tanio, sprzedałem to Twingo, kupił je ode mnie pasjonat Twingo z Twingo Klubu Polska, Tomek, którego pozdrawiam w tym momencie. Tomek niestety się nie nacieszył długo samochodem, mimo że Tomek był zachwycony, że go może w ogóle ode mnie kupić, bo tak niski przebieg. Bo to, wiesz jak jest w Polsce, ludzie nie... Ale dlaczego taki niski przebieg? Przecież to nienormalne. No ale on jakoś tak uwierzył w to, że jestem tym dziennikarzem. Zresztą zgodnie z prawdą. Kupił ten samochód, przyniósł mi w ogóle jeszcze whisky w podziękowaniu, że może kupić ten mój samochód ode mnie. Ten samochód był wydetailingowany, miał jakąś tam powłokę ceramiczną i tak dalej, i tak dalej.
Dbałeś.
On pasjonat detailingu, więc tam mi przysłał potem jeszcze zdjęcia. Typu 2 lata później, jak on tam wyczyścił go i jakiś tam w liściach jesiennych zdjęcia, jak ten samochód nadal jest czysty. Po czym wjechał w niego facet na obwodnicy Warszawy cinquecentowanym i wbił go w barierę, także nic nie zostało z tego Twingo, więc niestety to Twingo nie przetrwało. I wbrew pozorom, nie dlatego, że był to warm hatch, no bo powiedzmy, że nie hot hatch, bo tam 133 konie, tylko dlatego, że po prostu jakiś gość nie zauważył, że ma w martwym punkcie auto i po prostu wjechał w nie. Nieważne. Kupiłem tego Ixiotesa i...
I to jest w ogóle punkt wyjścia, dlaczego nawiązujemy do tego, bo ja do ciebie napisałem i właśnie powiedziałem ci, mam dużo samochodów testowych,
tak.
Mogę mieć ciekawy samochód, mogę mieć Youngtimera.
Dokładnie.
I dlatego chcę sobie kupić dużą, fajną limuzynę od Jaguara, żeby te momenty, kiedy nie mam żadnych samochodów prasowych, zapełnić sobie luksusem i fajnym doświadczeniem.
Ja to znam bardzo dobrze, ze względu na to, że zrobiłem dokładnie to samo. I to był największy błąd w moim życiu. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które się kupuje za pieniądze, bo oczywiście popełniłem kilka większych w innych kategoriach. Bo powiem ci tak, teraz ci powiem z perspektywy 10 lat później i mam kolejnego Youngtimera, troszeczkę nowszego, no ale powiedzmy też już ma 20 lat. Żeby mieć taki samochód, to nie wystarczy, żeby cię było na niego stać, żeby go kupić oczywiście. Bo sobie myślisz tak, dobra, no wiadomo, to wszyscy wiedzą, no trzeba mieć trochę więcej pieniędzy, bo tam jakieś koszty serwisowe, ubezpieczenie, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Jednak swoją drogą ten rok od ubezpieczenia do ubezpieczenia to bardzo szybko mija. Tak samo z serwisem, no nie, corocznym, wymianą oleju i tak dalej, no, Jezu, już rok. Więc możesz sobie tak myśleć, dobra, no będę potrzebował, on kosztuje tam, nie wiem, 23 tysiące ten Jag teraz, 29. Nie, ja też sobie tak patrzę, mam taką listę na Automoto zasejwowanych samochodów, które mi się podobają. Wśród nich na przykład jest S-Type R.
Który... S-Type to nie jest ten z takim brzydkim przodem?
To jest ten z tym brzydkim przodem, ale RK świetnie jeździ.
Okay.
Ma 400 koni, V8, super brzmi i jest do sprzedania w Radomiu. Jest taki jeden handlarz z Radomia, który robi ładne zdjęcia w ogóle tym samochodom, które ciągnie ze Szwajcarii. British Racing Green z jasnym wnętrzem, czyli nie żaden czarny na czarnych felgach z czarno-czerwonym wnętrzem, tylko taki typu taki brytyjski racer. No i ja sobie też wtedy myślę, o, może takiego. No przecież to darmo, 26 koła.
No.
Tylko, że nie. Dlatego, że żeby mieć taki samochód i go utrzymać na satysfakcjonującym poziomie. A tak jak rozmawialiśmy ostatnio, to rozmawialiśmy o tym, że się staramy w robocie. To znaczy, że staramy się, żeby zdjęcia były ładne, na przykład do artykułów, że chcemy, żeby było ładne tło do filmu, żeby ujęcia były ładne, żeby miał jakąś sensowną głębię ostrości,
dlatego
żeby był jakiś ruch kamery.
Wstaje super rano, żeby właśnie znaleźć te fajne lokalizacje, tak, mieć
pusto,
doskonałe światło,
dokładnie,
pusto
dokładnie,
i tak,
dokładnie, no. Tak, żeby było ładne słońce i flarka i tak dalej, i tak dalej. I jakby ja wiem, że mnie i podejrzewam, że ciebie też bardzo denerwuje, jak coś nie działa. A w tym samochodzie będzie non-stop się wszystko psuło.
Wiesz
non-stop.
Co, w moim obecnym samochodzie, w moim ukochanym Fiacie Bravo, niestety, w sumie go sprzedaję, chyba nie powinienem tego mówić, zepsuło się radio tak, że odtwarza tylko jedną płytę i odbiera tak z 2 stacje radiowe.
A co znaczy odtwarza tylko jedną płytę? Że ona się zacięła w środku?
Ona się zacięła w środku i nie chce wyjść.
Myślałem, że się tak odtwarza, że wkładasz inną, mówię, i tylko tą jedną.
Nie. Jest jedna płyta w środku i ostatnio wyszła. Okay. Wczoraj. Okay. I byłem bardzo podekscytowany na tą myśl, bo przez 2 lata słuchałem The Best Hits of Depeche Mode, płyta 2. Czyli to nawet nie były najlepsze hity Depeche Mode, tylko druga płyta. Tak, drugie hity.
Swoją drogą mam ciekawą anegdotę na temat jednej płyty w samochodzie, ale to zaraz spróbuję zasejwować, żeby nie zapomnieć.
Okej,
okay, no i Fiat Bravo, zepsuło się radio.
I jakby żyję z tym. Żyłem z tym przez 2 lata, słuchałem Depeche Mode. Co prawda, rzeczywiście tym samochodem przez ostatni rok pokonałem 3,5 tysiąca kilometrów. Mhm. Także niespecjalnie długo, jakby ta płyta Depeche Mode co 2 tygodnie, jak wracała, to nie była aż tak męcząca.
Męcząca, tak.
Ale tak, jest to całkiem irytujące, jak coś nie działa w samochodzie i znaczy, jest, wiesz, to narzędzie codziennego użytku.
Mi to odbiera całą przyjemność, w sensie z jazdy, serio. W sensie denerwuje mnie, że mam przyjaciela, który jest Włochem i który ma, nie wiem, Ferrari 612 Scaglietti, BMW E46 M3. Ja mówię, ja się nie przejmuję, mi tutaj dzisiaj mi się szyba nie otwiera, jeżdżę, tutaj mam ten i tak dalej, potem się naprawi, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Ja tak nie mogę. Ja nie mogę mieć kontrolki zapalonej, ja nie mogę mieć, jakby wszystko musi, jak mi coś wibruje, to już mnie to nerwuje, że mi wibruje. Oczywiście.
To Patryk tak ma.
I oczywiście wibruje ja mi, tak wibrują mi różne rzeczy i staram się trochę być bardziej jak Marcello, czyli bardziej się nie przejmować, bo na przykład wsiadam. Z tym Porsche na przykład jest tak, że jest ciągle coś nowego, ale na szczęście to są małe rzeczy. Mhm. Czyli na przykład przyspieszam i nagle słyszę takie w centralnym elemencie deski rozdzielcze, takie myślę sobie, Jezus Maria, co to może być? Ja od razu mam serce tutaj, bo sobie myślę, Jezus Maria, 8,5 tysiąca naprawia coś tam i tak dalej, bo wszystko tyle kosztuje z tymi samochodami. Ale na szczęście tak dotknąłem, coś kliknęło i przestało wibrować. Coś po prostu się rozpięło. I z tym Jaguarem moim było tak, że on wyglądał super. I nawet parę osób mi pomogło go oglądać. Jakichś takich kolegów mam upierdliwych, co ty się niby znają i tak dalej. Ale on był cały zgniły pod spodem i zabezpieczony różnymi matami z waty szklanej i tak dalej, i tak dalej. I przykrytymi biteksem wyrzeźbionym w kształt podłogi. Miał milion jakichś różnych patentów. Okazało się, że był przełożony z prawej kierownicy na lewą i na przykład komputer sterujący wtryskiem był w ogóle ominięty, tylko na sztywno był jakoś, w ogóle był ominięty, w sensie był bypass i po prostu kabel nie przechodził przez kompa, który steruje tam mieszanką paliwowo-powietrzną, tylko to się tam lało tak jak tam,
jak chciał.
I na przykład samochód był genialny, dlatego że przy 220 na autostradzie niemieckiej palił mniej niż przy 80 na godzinę na drodze krajowej. Dlatego, że wtedy jakby trafiał w tą dobrą mieszankę. Nie zalewało go, nie miał za bogatej, tylko generalnie wszystko,
to była ta właściwa.
To była ta właściwa. A jak jechał wolno w mieście 50 albo 80, mimo że miał manual, myślałem, że jak kupię manual, nie będę miał problemów z skrzynią. Ten V12 jest notorycznie straszny w serwisowaniu. Koszmar ten V12 Jaguara.
No ale to była rzędowa szóstka.
Ten 3.6, prosty silnik, lekki, on się podobno lepiej prowadzi. Pierwszy rzecz, jaką zrobiłem, to kupiłem super amortyzatory Bilsteina, zmieniłem tam hamulca, takie pierdoły. I po wydaniu naprawdę typu tam 16 koła na pierdoły, okazało się, że po wycieczce i po detailingu, tam, no wiedziałem, że tam nie mam na przykład dywanu w bagażniku, bo gdzieś zaginął przez lato, to muszę dorobić, no takie pierdoły. I po wycieczce do Bydgoszczy na ślub moich znajomych wróciłem i zobaczyłem, że fotel pasażera wystaje przez podłogę. Po tej właśnie jeździe 220 po niemieckiej autostradzie w drodze do Bydgoszczy. No i zacząłem, wcześniej była taka belka też zardzewiała, taka, na której się trzyma silnik i koła i wszystko, taka centralna. Więc ją wymieniłem ją na mocniejszą z V12, żeby było na lata, no ale jak się usztywniły niektóre elementy samochodu i przestały pracować, bo on wcześniej był all over the place, to inne zaczęły pracować i zaczęło nagle fotel wyłazić przez podłogę. Po prostu fura nie była w stanie tego jakby wytrzymać.
Jasne.
No i ja nie mówię, że to będzie jakby twój los, że ty trafisz na zły samochód.
Ale można się tego spodziewać.
Bo ja jakby trochę byłem taki głupi i nie kupiłem najdroższego, jaki był. Teraz z Porsche tak zrobiłem, że pokupiłem jeden z najdroższych, jaki był. Bo z pełną historią serwisową i tak dalej, bo już byłem nauczony Jagiem, że takie okazje to tam lepiej nie. I też byłem nauczony tym, co widziałem u Mariusza w tej kolekcji z tymi samochodami japońskimi, że tam rzeczywiście non-stop coś się psuje i nawet jak te samochody są robione i mają, on naprawdę tam nie szczędził kosztów i tam tym mechanikom wykładał, to a tutaj to coś innego pójdzie, a to co, bo to są jednak stare samochody. Coś naprawisz I to pociągnie za sobą jakąś inną rzecz, która do tej pory nie pracowała z pełną wydajnością, ale teraz nagle zaczęła, bo ta inna rzecz jest naprawiona i ona teraz mówi papa, dlatego że po prostu nie jest w stanie sobie poradzić po 20 latach. I ja tego Jaguara pomyślałem, nie, dobra, no to ja mam te prasówki, ja go będę remontował.
Będzie najładniejszym Jaguarem.
Tak, i tak, zerwałem lakier, wypiaskowałem, zrobiłem blacharkę.
Naprawiłeś podwozie.
No tak, tak. Nie, no super mi zrobili tacy naprawdę ekstra bracharze. Tylko że ja skumałem po wydaniu w sumie na niego 65 tysięcy, że żeby go dokończyć, muszę jeszcze wyskoczyć z 40. I że to się wtedy zrobi 105. I poza tym, że wtedy w międzyczasie skończyła mi się opcja pracy z Top Gearem, jakieś tam inne rzeczy się zadziały, nagle nie miałem testówek, zamknęli Art & Business, pożegnali się ze mną w podróżach, bo nowa naczelna stwierdziła, że ona właśnie nie wie, po co ma rubrykę motoryzacyjną i po 6 latach pożegnała się ze mną mailem, za pomocą maila.
Okej, to mój śmiech był nie na miejscu.
Nie, no wiesz, no po prostu...
Jakby rozumiem, jak ja wiele rzeczy się skończyło
jak ja
na raz,
to ona była stażystką, wyobraź sobie, potem została naczelną i zwolniła mnie, znaczy byłem współpracownikiem za pomocą maila. Uważam, że to było niemiłe. I nagle się okazało, że mam po prostu samochód w pudłach, z którym nie mogę nic zrobić. Muszę straszną ilość pieniędzy jeszcze wyłożyć, żeby go dokończyć. I jak sobie to podliczyłem wszystko, że to sobie myślałem, kurde, no za 100 tysięcy to mógłbym sobie naprawdę podróżować dookoła świata przez rok. I mieć jakieś inne doświadczenia, niż wchrzanić to wszystko w samochód, w którym ja nigdy tych pieniędzy nie odzyskam, bo to nadal będzie tylko XJS. To nigdy nie będzie... nie wiem, jakiś tam...
Stary Aston Martin.
Coś, co będzie... One
rosło,
rosło w wartości. Co prawda, nie do końca prawda, bo one teraz trochę rosną na wartości i generalnie wszystko raczej trochę rośnie. No ale tak czy siak, no nie wiem, ile musiałbym czekać, chociaż miałem taki plan, że go nigdy nie sprzedam. Ile musiałbym czekać, żeby tą kasę odzyskać. Taki był moment, że akurat wtedy pojechałem do Paryża, strzelali do mnie z karabinu maszynowego, bo były zamachy terrorystyczne w 2015. No i postanowiłem, że chcę po prostu jakby przewartościować swoje życie, że mam gdzieś ten samochód, że to naprawdę nie o to chodzi, żeby ładować w niego hajs i nic z tego nie mieć. I go sprzedałem Mariuszowi z Infinitum, który tak naprawdę to nie potrzebował tego auta, ale był na tyle miły, że mnie uratował i po prostu ode mnie go kupił. I tak sobie myślę, słuchaj, teraz a propos tego Porsche, które mam i też tego, że kupiłem... Naprawdę bardzo dobre Porsche, z pełną historią serwisową, bez żadnych tam jakichś trupów w szafie. Oczywiście jak ktoś sprzedaje taki samochód, to sprzedaje go dlatego, że już ma dosyć ładowania w niego kasy. Ale ostatnie rachunki tych ludzi z miejsca, w którym go kupowałem, no były takie, że rzeczywiście no mega dużo rzeczy było wymienionych za naprawdę grube pieniądze. No na każdym z tych rachunków było tam, nie wiem, 7... tysięcy, 5, 10 i tak dalej.
Także wydawałoby się, że już wszystko, co miało być wymienione,
tak,
zostało wymienione.
A ja jeszcze on top ceny zakupu musiałem, myślę, że z 35 koła jeszcze musiałem włożyć w międzyczasie. Też dlatego, że niektóre rzeczy chciałem zrobić. W sensie no to jest taki model, w którym silnik wybucha, bo jest takie
łożysko. Tak, to mówiłeś już ostatnio, że wymieniłeś uszczelkę.
Dokładnie, więc wymieniłem to wszystko, ale to... Więc ja ci mówię tak, dlaczego masz tego nie robić? Bo koszty cię przerosną szybciej niż ci się wydaje. Serio. Albo, chyba że masz takie podejście jak niektórzy, typu, że to tam będzie coraz mniej działało tych rzeczy, radio przestanie działać, szyby przestaną się otwierać, zrobi się gorąco, klimatyzacja nie będzie działała, szyba się nie będzie nadal otwierała, bo ten... Naprawdę, typu...
To jest 25 tysięcy, których już nigdy nie odzyskam, tak?
Tak. I druga rzecz, zaręczam ci, że będziesz sobie jeździł prasówkami i w dniu, w którym będziesz potrzebował tego samochodu, to on nie odpali. Na bank. Ale naprawdę go potrzebował, typu muszę jechać gdzieś tam, nie? Że tam przejadę się na Youngtimer Warsaw, bla, bla, bla. Ten wsiądziesz do niego albo w ogóle nic, zero. I tak będzie, na pewno. Więc...
Czyli co, lepiej CityGo w leasingu?
Ja miałem Toyota Aygo przez 3 lata po Jaguarze. Dlatego, właśnie specjalnie.
Właśnie dlatego.
Tak, bo myślałem, nie, potrzebuję coś nowego, co ma kamerę cofania, podłączę do tego telefon poprzez Bluetooth, ma klimatyzację automatyczną, która działa. Kupiłem sobie najbardziej wypasione Aygo, jakie się dało. Tam ze zniżką oczywiście, no bo w tej naszej branży można łatwo jakąś tam zniżkę na nowy samochód dostać.
A jego było pierwszym samochodem, który testowałem.
Tak?
Tak.
Od naszych przyjaciół z firm samochodowych. No widzisz, no to jest świetny samochód miejski. Pomyślałem, co mi jest potrzebne. Tylko i potem się znowu zmieniło, sprzedałem je, kupiłem to Porsche, bo znowu Aygo przestało mieć sens. Dlatego, że samochód miejski w sytuacji, w której masz car sharing na każdym rogu, jest bez sensu. Więc też postanowiłem, że okej, dobra, sytuacja się zmieniła, bo się jakby...
Ale Aygo da się też pojechać na trasę.
Bo się pejzaż zmienił. Tak, no ja byłem nim pod Poznaniem, moja mama tam pojechała nim raz do Ciechocinka i tak dalej, da się. I on nawet tam 170 idzie, jak się go tam dobrze rozbuje.
Aż tak nie próbowałem, ale
gdzieś tam no po 3 latach takiego jakby urealnienia właśnie sobie tego, że tamto to był głupi pomysł i że po prostu potrzebuję samochodu do poruszania się. Też moja sytuacja się trochę zmieniła, oczywiście zawodowa i mogłem sobie pozwolić na inny rodzaj samochodu, taki trochę jakby droższy i znowu zabawkę. Oczywiście, zrobiłem to właśnie tylko dlatego, że ta proporcja się zmieniła, że jakby jestem w stanie tym razem naprawdę ten samochód utrzymać.
I zdajesz sobie, to był świadomy wybór. Tak, wiedziałeś, mimo tego, że wybierasz najdroższy, to, że mogą się pojawić takie koszty.
Tak. W momencie, w którym go kupowałem, to ten sam przyjaciel, co ma to Ferrari, mi pokazał po prostu rachunki serwisowe, bo on kupował swojego kolegi w Szwecji 4S-kę 996. Mhm. I mi po prostu pokazał, jakie będę miał rachunki serwisowe. I powiedział, tylko przejrzyj rachunki Łukasza, i po prostu skumaj, że to cię będzie tyle kosztowało. I ja sobie policzyłem, dobra, no mam teraz dobrą pracę, teraz tym razem mnie naprawdę stać, będę mógł i zrobić to, i pojechać na wakacje, więc biorę. Więc jakby, dlaczego chciałem z tobą o tym pogadać? Dlatego, że ja często dostaję takie pytania od znajomych, typu, no ale może jakieś Camaro, albo coś tam, nawet nie to nowe Camaro, tylko takie to starsze Camaro. Albo mi się to się podobają stare Mercedesy, a to w sumie tyle samo kosztuje, co tam Skoda Octavia, albo coś tam. Ja im wszystkim staram się to wybić z głowy, bo to naprawdę, wiesz, to po pierwsze naprawdę trzeba kochać i trzeba to kochać, że to się będzie psuło i trzeba się tym nie przejmować i trzeba mieć też naprawdę z tyłu głowy, że to będzie kosztowało kupę pieniędzy.
Więc... Dobrego mechanika.
I dobrego mechanika jest mega trudno znaleźć. Mega trudno. W sensie ja jestem w takim klubie, który współzakładałem, nazywa się Casual Car Club. I też w takim klubie w Niemczech w sumie trochę jakby jestem takim nieformalnym członkiem i przysięgam wszystkim, którzy tego słuchają, że co trzeci temat rozmowy to jest, czy ktoś ma dobrego mechanika do czegoś tam. Bo i to nie jest tylko w Polsce. Po prostu na świecie wszędzie ludzie szukają dobrych ludzi do robienia rzeczy. No chyba, że mają po prostu są milionerami i biorą po prostu od razu tych najlepszych, co to wiadomo, którzy to są. Mhm. Bo tych po prostu ludzi nie ma, bo no, są różne po prostu takie no, historie przerażające, takie typowe, które znamy my. To znaczy, że ten zrobił coś, zepsuł, potem wziął następny, powiedział, że to tamtego wina i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kolejna trudność, no, znalezienie dobrego mechanika. Więc czy ja bym kupował na twoim miejscu Jaguara?
Nie.
Myślę, że będziesz zadowolony, jak w tym takim dowcipie, że mężczyzna jest zadowolony, który kupuje łódź, jest zadowolony tylko 2 razy w dniu, kiedy ją kupuje, w dniu, w którym ją sprzedaje. I to będzie ten case. W sensie, on będzie, wiesz kiedy on będzie fajny? On będzie
sobie odpuścić.
Tak. Jakby on będzie fajny, jak będziesz go parkował i się odwracał, żeby na niego popatrzeć, a poza tym będzie cię wszystko w nim wkurzało, według mnie. Tak, ale nie wiem, no może się mylę. Czyli kończąc tą myśl, jeśli mogę, bo wydaje mi się, że nawet jak ktoś jest petrolheadem benzynogłowym, jakbyśmy to po polsku powiedzieli, to jest...
Petrolhead wydaje mi się,
to jest rozkmina, którą mieliśmy kiedyś w redakcji w ogóle. Benzynogłowy, czy
to, jak... to źle brzmi.
Źle brzmi. Czyli jak ktoś jest petrolheadem, to też powinien pamiętać, że są w życiu po prostu ciekawsze rzeczy, na które można wydawać pieniądze niż samochody. W sensie serio.
No bo, znaczy ja i ty też związaliśmy swoje jakby życie też zawodowe, tak, z motoryzacją. I wydaje mi się, że w pewnym momencie tych samochodów jest trochę za dużo, że chce się po prostu zrobić coś innego z tym swoim wolnym czasem. Nie zawsze pojechać gdzieś na najlepszy road trip na świecie albo, nie wiem, wypożyczyć super samochód i tak dalej.
Czy wiesz, przede wszystkim to jest tak, że to są takie, to jest tak samo z tymi starymi samochodami. Ja nie wiem, czy ja to mówiłem ostatnio, ale mój kolejny przyjaciel, który jeździ Daimlerem z 89 roku, mówi, że kobiety w ogóle nie są romantyczne wbrew pozorom, to, że to mężczyźni są romantyczni. Dlatego, że tylko mężczyzna jest na tyle jakby głupi, żeby takie romantyczne uczucia żywić do czegoś, co jest zupełnie bez sensu. Czyli starego samochodu, który się psuje i który nie działa. I ma te romantyczne wizje właśnie jakichś wielkich road tripów i w ogóle widzi siebie na zewnątrz. Jest to out of body experience, że wychodzi ze swojego ciała i w swojej wyobraźni widzi siebie, jak kamera z drona go filmuje, jak on jedzie tą tam łajenką niż gdzieś tam we Francji tym swoim Jaguarem. I jakie to będzie zajebiste, tylko no, to nie będzie zajebiste, bo to wcale tak nie będzie, bo on będzie w tym samochodzie siedział i będzie mu piszczało coś takiego, co tam takie piszczy.
I właśnie wtedy zepsuje się klimatyzacja, kiedy jesteś w tej Francji i włączy się natomiast ogrzewanie, które będzie waliło pełnym momentem.
Dokładnie tak. No, niby niemiecka technologia Porsche nic się nie psuje i tak dalej, ale nie mogę dojść do ładu na przykład w moim samochodzie z klimatyzacją. I wyłączyła się dwa razy dokładnie wtedy, kiedy potrzebowałem jej najbardziej, czyli w dniu największego jakiegoś takiego upału tego lata i w dniu, kiedy pojechałem na Youngtimer Photospot na Pragę, żeby zobaczyć, czym to się je i totalnie lało. I wsiadł do mnie kolega, który był mega mokry, który tam stał i nagle mnie zobaczył, wymachał. Ja powiedziałem, wsiadaj, wsiadaj. I wszystko zaczęło parować, ja włączyłem klimatyzację i nic. A tak to działa za każdym razem teraz.
No. To jest taka złośliwość rzeczy martwych,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie tak.
Wiesz co, ale może przejdźmy do tego drugiego tematu.
Dobra.
Bo chcieliśmy porozmawiać o tym. W ogóle to jest pomysł, który wyszedł od ciebie. To znaczy, czyli jak zmieniło się życie osoby związanej z motoryzacją na przestrzeni tych, ilu, 10, 12 lat?
Chyba 13? Coś takiego. Dla mnie przynajmniej. To znaczy... Wiesz co, bo byłem tu ostatnio i tak sobie ty mi zadawałeś pytania o jakąś tam taką, nazwijmy to korporacyjnie, ścieżkę kariery, jak zaczynałem, co robiłem i tak dalej, i tak dalej.
No chcieliśmy cię poznać.
I dokładnie tak. I ja wyszedłem i poznałem, że oczywiście wszystkie najlepsze anegdoty sobie przypomniałem, jak wyszedłem. I teraz też ich nie pamiętam, więc nie wiadomo, czy je opowiem. To sobie tak pomyślałem, że jednej rzeczy takiej nie powiedziałem, że niesamowita była ta praca wtedy, którą my robiliśmy w Top Gear Polska, dlatego że teraz bardzo wiele rzeczy wydaje nam się totalnie oczywiste. Dlatego, że mamy dostęp do internetu, taki już powszechny, taki w telefonie, w kieszeni, na zawołanie.
Jasne.
Algorytmy, które nam podsuwają rzeczy zgodne z naszymi zainteresowaniami w mediach społecznościowych, typu na Instagramie, nawet nie tylko twoje ulubione, obserwowane konta, ale też te rzeczy, które najczęściej lajkujesz, ci się pojawiają na samej górze.
Polecamy dylemat społeczny na Netflixie.
Tak, no właśnie. Jeszcze nie oglądałem. No aha, ale generalnie to zajmuję się...
Brzmisz, jakbyś oglądał.
Nie, no bo zajmuję się tym w pracy trochę, okay. Wiesz. No my robimy takie kampanie targetowane, jakieś optymalizacje, data management i tak dalej, więc wiem po prostu trochę, jak to działa. Natomiast sobie tak pomyślałem, że na przykład, że warto jest podkreślić, nie chodzi o chwalenie się, bo ja tego nie wymyśliłem, ale że warto jest podkreślić to, że na przykład my w Top Gearze robiliśmy pierwsi tak na serio jakieś takie zdjęcia typu car to car z rolki w historii polskiej motoryzacji, w której rzeczywiście wyglądało, że ten samochód jedzie szybko. My jako pierwsi robiliśmy takie porównania, że na przykład że były trzy samochody sfotografowane z bagażnika z rolki, na przykład, nie wiem, z nisko, z poziomu ziemi, albo jakieś fragmenty samochodów, albo właśnie te zdjęcia pod słońce, o których rozmawialiśmy. Tego w ogóle się nie robiło. Te rzeczy, które nam się wydają oczywiste dzisiaj, czyli dobry filtr polaryzacyjny i wstać o 4 rano, tego w ogóle nie było w polskich gazetach motoryzacyjnych. Nikt tak nie fotografował. Wszyscy fotografowali na zakręcie, długą lufą, 200 mm, na bardzo krótkim czasie, na takim zamkniętym zawieszeniu. To było wszystko takie wzięte z tych takich niemieckich wzorców autobilda, fotografowania na tym placu podczas tego testu łosia, wnętrza zrobione po prostu tak z fleszem, żeby wszystko było widać. Więc ja mówiłem o tym, że ramp był taki artystyczny, ten kwartalnik, który ja potem współwydawałem. Natomiast zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście ten czas Top Geara to był taki, bo potem zacząłem Instagram przeglądać. Mi się zaczęły pojawiać zdjęcia moich kolegów bardzo zdolnych polskich fotografów motoryzacyjnych, z których
Jasne.
Niektórzy z nich coś tam nawet robili w Top Gearze albo potem w Rampie. Typu na przykład Andrzej Cieplik, Filip Blank, Tomek Mąkolski. I sobie tak pomyślałem, że to w tamtych czasach było totalnie nieoczywiste. Że wszystko to, co ludzie dzisiaj tak biorą za taki pewnik estetyczny, dotyczący
jakby... wystawanie z bagażnika i tak dalej.
Dotyczący tego, tak. Bo teraz też jest łatwiej, bo sprzęt jest szybszy, bo autofokusy są bardziej...
Mądre.
Żeby zrobić zdjęcie z powietrza, robiliśmy takie... Taki mieliśmy pomysł, że wyszedł nowy Mustang Shelby. Nie wiem, w którym roku. Dajmy na to, nie wiem, 2011. I wymyśliłem, że zrobimy z nim taki amerykański road trip, że on będzie po prostu jechał po Polsce i różne rzeczy będą się przydarzały mu, które były zaplanowane oczywiście. I na końcu on dojeżdża do Modlina, który wtedy nie był lotniskiem komunikacyjnym, tylko był po prostu pasem startowym powojskowym.
I tam można było wykorzystać na jakieś drag racy,
dokładnie,
pewnie, coś takiego.
Dokładnie tak. I tam często to turbo kręciło i tak dalej, i tak dalej. I się spotyka z Fundacją Polskie Orły, chyba się nazywa, wyremontowała MIGA, to się nazywa jak LIN-2, czy coś takiego. Ja się nie znam na samolotach.
Odrzutowca.
Tak, no ale generalnie z lat 60. odrzutowiec rosyjski. I spotyka się z tym samolotem na tym lotnisku. To już było takie trochę naciągane w kontekście road tripu, ale generalnie no, mieliśmy nagle tę możliwość wykorzystania tego samolotu. I zrobiłem takie zdjęcie, że się napędza ten Mustang po pasie startowym i przelatuje nad nim ten myśliwiec. I żeby je zrobić, to musiałem wsiąść do helikoptera, z którego ktoś wyjął drzwi, wstawił taką barierkę, żebym nie wypadł. I ja tak wisiałem na tej barierce, że miałem ją tutaj pod pachami. Tutaj miałem aparat i po prostu... Stałem nogami na, chyba nie na płozie, bo ona jest daleko, nie wiem, jakoś tak, no po prostu tak wisiałem jakoś i robiłem zdjęcia po prostu na silniku. Teraz żaden problem, dron za tam 2500 zł i robisz, no.
Bez, no tak.
No i jakby tak też czasami sobie oglądam jakieś takie rzeczy, typu jakieś tam Formuła 1 z lat 60. i na przykład koleś ma taką kamerę, wielką przyczepioną do ramienia albo do hełmu. Albo jest takie słynne zdjęcie Jackiego Stewarta z takim wielkim Nikonem na kasku,
tak.
Które wszyscy szerują od czasu do czasu. Ono ma tak, wraca takiego popularność. I oni mieli przerąbane, my mieliśmy już troszeczkę łatwiej, ale jakby też przecieraliśmy takie szlaki jakimś takim różnym rzeczom, które teraz po prostu byle nastolatek, który ma taki budżet, że jest w stanie sobie kupić w miarę spoko aparat, dobry Polar i drona, to w ogóle robi w ten sposób, bo po pierwsze algorytmy mu podsuwają wzorce.
Tak.
A wtedy, żeby znaleźć wzorzec, to musiałeś iść do Empiku albo do Trafiku na Bracką, wziąć sobie angielskie gazety motoryzacyjne, otworzyć je i na przykład też zacząć rozkminiać, jak oni to robią, bo nie było YouTube'a, albo był, ale raczkował i nikt nie myślał, żeby tam jakieś tutoriale, jakieś backstage'e wkładać. I tak dalej, i tak dalej.
No tutaj więc... jeszcze możesz się po prostu zapytać autora zdjęcia często, jak on to zrobił.
Dokładnie
i
tak.
Oni to
dokładnie
po prostu
tak.
Ci powiedzą.
Dokładnie. Masz bezpośredni kontakt. Możesz DM-a wysłać. Więc wszystko się zrobiło takie dużo jakieś łatwiejsze i bardziej otwarte. Ja nie mówię, że coś jest dobrze albo że coś jest źle. Myślę, że teraz jest fantastycznie w ogóle, dlatego że ja też się bardzo dużo dowiaduję po prostu z tej wiedzy, która gdzieś tam krąży. Jest bardzo łatwo ją znaleźć. A nie trzeba wcale kupować jakiegoś masterclassa za jakieś miliony. Natomiast taki się poczułem dumny w sumie. Potem jakoś tak wjeżdżałem do garażu po tym naszym ostatnim podcaście, tak pomyślałem sobie właśnie, że...
Przetarłeś szlaki.
Że tak, że przecieraliśmy szlaki wspólnie. W sensie nawet nie ja, co po prostu chcąc pokazywać coś jakoś inaczej niż się pokazywało do tej pory w Polsce. I tak... I to było całkiem, i po prostu napędzała nas trudność, że było trudno. I teraz nawet nie wiem, czy bym mógł znaleźć taką jakąś trudność, bo poza trudnością budżetową, typu nie masz pieniędzy, a chcesz zrobić coś, co jest drogie. Wszystko jest łatwiejsze, tak mi się zdaje.
Nawet teraz postawienie MIGA i Mustanga obok siebie na zamkniętym lotnisku.
Robi robotę.
Tak, nie jest łatwą sprawą do osiągnięcia.
No tak, no to wszystko Piotrek Frankowski, bo on kocha samoloty, zawsze chciał być pilotem. Tylko on nic nie widzi.
Choć chyba The Collection właśnie coś takiego zrobił w Poznaniu. Właśnie mi się przypomniało.
Tak? A, tak. Chyba tak. Teraz
postawił
jakoś.
Postawił SVJ-a i...
Chyba teraz w ogóle coś było z tym samym migiem. Jakoś w tym tygodniu.
A to nie wiem. Ja pamiętam, że oglądałem jakiś film z miesiąc temu właśnie.
Okej. Okay. U kogoś coś takiego widziałem. Nie, no w ogóle samochody i samoloty wyglądają super obok siebie. No. Szczególnie jeśli da się to złapać
w ruchu,
no, na jednym tym. No. Tak, teraz jest trochę łatwiej. Miałem jakąś anegdotę powiedzieć wcześniej, miałem ją zasejwować i zapomniałem o niej.
Wiesz co, ale też chcieliśmy też porozmawiać o tym, bo wyszedłeś z taką propozycją.
Tak.
W ogóle tutaj duża część rozmów wynika z naszej krótkiej rozmowy telefonicznej rano. To znaczy stwierdziłeś, że nowe auta mają nudny design. I ja tak się nad tym trochę zastanowiłem i wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda.
Ja powiedziałem, że on jest nudny?
Powiedziałeś, że tak, że nowe auta są bardzo do siebie podobne i mało atrakcyjne. No, znaczy nie chcę cię trzymać tamtej opinii, jeżeli chcesz ją zmienić i jakby...
Wiesz, bo to tak z jednej strony to prawda i myślę, że mógłbym tak powiedzieć. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo z tego, jak wyglądają samochody, wynika z po prostu tego, jaką muszą mieć konstrukcję, żeby spełnić choćby normy bezpieczeństwa. To myślę, że wszyscy wiedzą.
No tak.
I że po prostu jakieś tam nachylenie, nie wiem, maski, czy tam ile jest pomiędzy maską a blokiem silnika, w sensie no
tak,
nie
może
blokiem,
spowodować,
ale silnikiem.
Że potrącisz pieszego przy 15 kilometrach na godzinę i tak dalej.
Dokładnie tak, więc bardzo dużo z tych rzeczy oczywiście jest spowodowane względami właśnie przepisów. I jakimiś pewnie też innymi względami konstrukcyjnymi, które jakby no, wynikają po prostu z inżynierii współczesnych samochodów. Natomiast wiesz, nie wiem, czy w designie samochody są podobne. One są po prostu wszystkie bardzo podobne do siebie. To znaczy wszyscy korzystają z tych samych dostawców komponentów. Wszyscy mają te same systemy bezpieczeństwa. Wszyscy mają ten sam rodzaj napędu, który wynika z tego, że na przykład Unia wymusza na nich globalne emisje CO2 dla całego, nie wiem, całej marki czy całego koncernu, w związku z czym wszyscy muszą robić hybrydy plug-in, wszyscy muszą robić samochody elektryczne, które się od siebie różnią naprawdę minimalnie.
W sensie... Tak, bo tam już rzeczywiście jest chyba dwóch głównych dostawców tych całych technologii.
Dokładnie. Więc to jest takie trochę dla mnie... męczące, nie wiem, może takie, nie wiem jak to określić, że taki zawód odczuwam, że gdzieś tam nie widzę tlu wyróżników, co kiedyś, że niby jest mnóstwo modeli, ale ja nie wiem, czym one się od siebie do końca różnią, że gdzieś tam to wszystko się jakoś tak standaryzuje, a żeby mieć coś naprawdę niestandardowego, to trzeba wydać jakieś totalne miliony. I też niekoniecznie dostaniesz to, za co płacisz. Oczywiście są jakieś tam małe wyjątki, ale tak, ale jakieś takie, nie wiem, czy to jest jakaś nostalgia, czy coś, ale mam poczucie, że jak dorastałem, to te samochody były naprawdę od siebie różne i naprawdę ludzie mieli totalnie inne wizje tego, czym samochód powinien być, jak powinien wyglądać i tak dalej. A teraz musi mieć Apple CarPlay.
I musi się trzymać
pasa.
Ja lubię, jak ma wentylowane fotele.
To jest miłe, ale to akurat nie jest takim, to nie jest akurat takim standardowym tym, ale możesz już to mieć typu w Fordzie Puma chyba.
Tak, już w większości tych Fordów masz tą opcję.
No i w Skodzie możesz to mieć. I więc nie ma nic złego jakby w tym, że luksusowe rzeczy
tak.
schodzą niżej. To jest akurat fajne. Natomiast no... Serio, no typu jakbyś miał obiektywnie spojrzeć na te samochody, to one wszystkie równają do jakiegoś takiego jednego, takiego wzorca. I widać to najlepiej po tym, co się dzieje we wnętrzach, nie ma Stonów.
Które mają teraz wnętrza głównie z Mercedesa.
No, tak, ale przede wszystkim wyglądają jak taki właśnie but sportowy, taki jakaś Honda, jakieś coś w ogóle, nie wiadomo o co tam chodzi. W sensie, o czym jest ta marka w środku. Z zewnątrz oni jeszcze jakoś to... w miarę ogarniają, nadal jest to Aston, ale w środku jakiś taki ekran, tu jakaś bulwa, tu jakieś wystające te...
Bo ja mam wrażenie, że oni...
Straszne.
Są, jeżeli chodzi o Astona, z tym designem wnętrz, są jakimiś ofiarami własnego przywiązania do jakiejś tradycji, bo tam znajdziesz i nawiązania do tego Vanquisha pierwszego, które ma te chyba jako jeden z pierwszych, te przyciski do ustawiania skrzyni biegów zamiast drążka.
Tak.
Jest nowy ekran, no bo musi być Apple CarPlay i musi być jakiś nowy system multimedialny, który wzięli od Mercedesa i mimo tego, że jest starszy, to wciąż jest przecież bardzo dobry. Na pewno lepszy od tego z Volvo.
No tak.
No i jakoś trzeba to wszystko dopasować, żeby to jeszcze jakoś wyglądało i koniec końców to wnętrze wygląda mniej atrakcyjnie niż w Skodzie, bo to jest, mam wrażenie, że oni po prostu muszą składać z różnych komponentów i żeby je wpasować i żeby dostosować się do tego.
No tak, to tam się dzieje po prostu wszystko. To znaczy jest tak, coś niżej, coś wyżej, coś ten, tutaj wystaje, tutaj jest jakaś taka półeczka. Rzeczywiście powiedziałeś, że wygląda mniej atrakcyjnie w Skodzie. Totalnie wygląda mniej atrakcyjnie w Skodzie, no. Ale uważam, że wnętrze w nowych Ferrari wyglądają mniej atrakcyjnie niż w Skodzie. Że nowe BMW-ki wyglądają mniej atrakcyjnie niż w Skodzie. Że po prostu, jak się cofniemy dwa pokolenia wstecz w BMW-kach, to wszystko było takie po prostu... Forma podąża za funkcją, no takie po prostu bauhausowo oszczędne, taki jeden duży element przez deskę rozdzielczą szedł i ewentualnie z tego wystawał jakiś ekranik i były symetryczne pokrętła. Ja w życiu nie myślałem, że na szczęście z Lexus znowu popsuł swoje wnętrza i znowu są okropne. Wystarczy wsiąść do ESA. Tu jest jakiś taki coś w ten, jakieś esy, floresy, jakieś te, ale to BMW zaczęło, szóstka wyszła. Pamiętam, wsiadłem do szóstki Grand Coupé z jakimś takim indywidual pakietem, który miał jeszcze 15 różnych kolorów skór. Nie mogłem uwierzyć, że ten tunel tak, że to idzie od tego ekranu taka linia ten, i zakręca w tunel i tutaj mam jeszcze jakiś chrom i to wszystko jest takie niby organiczne, ale jak taka po prostu zła architektura w Dubaju. I 15 różnych rodzajów materiałów, 3 kolory skóry i tak dalej, i tak dalej. Że, no nie wiem, no po prostu... Okropne są te wnętrza. I nawet, bo mieliśmy rozmawiać też o nowym Maserati.
Tak.
Więc się postanowiłem przygotować. No, pomyślałem, że tylko widziałem, proszę, że tylko widziałem trochę, wiesz, u ludzi, którzy byli na premierze tego samochodu na Insta Stories. I że tak naprawdę się mu nie przyjrzałem porządnie. I poznałem, że jakoś takie miałem poczucie, że jak ktoś go wrzucił w żółtym kolorze, to że ten samochód jest bardzo taki color sensitive. To znaczy, że zależnie od koloru wygląda dobrze, albo słabiej, albo gorzej. I w żółtym wygląda świetnie, a w białym według mnie wygląda fatalnie, mimo że jest to kolor, którym nawiązuje do tego MC12.
Właśnie, bo w tym białym w ogóle nie widać tych linii tego auta.
Tych przetłoczeń, tak. On ma dużo tych elementów, które do... MC12 on się nazywał, tak?
Tak.
Ten Franka Stevensona samochód na Enzo zbudowany. Więc niby ma zaznaczone te takie wcięcia na masce, niby ma te same linie z boku i tak dalej, i tak dalej.
Ale jest taki też ugrzeczniony.
Natomiast jest totalnie ugrzeczniony, ale sobie pomyślałem, no dobra, okej, trochę nie wiem, co oni chcą zrobić tym samochodem. Nie wiem, wy rozmawialiście o tym, że może to dlatego, że oni potrzebują takiego, że jako producent takich kanap luksusowych włoskich, oni potrzebują takiego topendowego supercara.
Nie, że ogólnie cały koncern FCA potrzebuje super samochodu.
Dokładnie, bo Ferrari jest wyłączone i tak dalej, i tak dalej. Nie kumam, nie rozumiem, dlaczego chcą w ogóle wchodzić w ten segment. Natomiast scrollowałem sobie i tam super mają w ogóle ten mini-site. Polecam wszystkim, żeby sobie weszli na mini-site MC20, tak on się nazywa?
A to ja nie byłem na tym.
Nie, ale w sensie samochód jak się nazywa?
Tak,
MC20. No bo na przykład można sobie odpalić silnik i posłuchać. Jest, nie wiem, dźwięk jak przyspiesza do setki z takim timerem, że to tam 2,9 sekundy.
A nie, to słyszałem, tak. Ale to oni mają taki zajmuje... sam layout też dla Barta na przykład.
Tak? Mhm. A, okej. Okay. No nie, i tutaj się zaczynają problemy, bo to powinno być zupełnie inne. I tak przeskrolowałem sobie przez te różne rzeczy i tak się zastanawiam, gdzie on mi tam przypomina na przykład Alpina 110 i doszedłem do wnętrza i pomyślałem i zobaczyłem te takie kontrastowe fluo przeszycia w fotelach i w drzwiach i sobie pomyślałem, kolejny samochód, w którym po prostu nie mogli zostawić czegoś w spokoju, nie mogli zrobić po prostu siedzenia, musieli zrobić po prostu tenisówek Adidas Yeezy Kanye Westa w marce, która jest po prostu...
Synonimem elegancji.
W sensie ja nie mówię, żeby robić ten kredens, bo Jaguar robił ten drewniany kredens i się w tarapaty wpędził i dopiero jak przestał robić kredensy i zaczął robić wodka bary podświetlone na fioletowo ze szczotkowaną stalą wszędzie, to się okazało, że jest znowu sexy może być. No ale jednak... Less is more, no mniej znaczy więcej, no a wszyscy teraz jakoś tak robią, więcej znaczy więcej, no i ja jakoś się nie mogę się z tym pogodzić, no. Więc dlaczego mi się nie podobają nowoczesne samochody? Bo w mainstreamie czasami nie wiem, czy jadę za Volvo, czy jadę za Kiją, to To nowa Kia ma trochę takie, według mnie, te Sorento to jest? Ma takie trochę światła jak Volvo XC90.
A nowy Tucson, moim nowy zdaniem Tucson, z tyłu wygląda to. Jak Urus.
Jak Urus, aha.
Trochę, tak.
No to nie, musiałbym się przyjrzeć. Mhm. Więc po prostu są wszystkie za blisko siebie. No oczywiście kiedyś mogły inaczej wyglądać, bo po prostu... No bo inna była technologia po prostu konstruowania samochodów, inne czasy. Natomiast te wszystkie takie high-endowe samochody gdzieś zgubiły taką trzeźwą elegancję, taki spokój. W sensie teraz się wszystkim wydaje, że im bardziej coś zrobią porąbane, tym lepiej, mam wrażenie. I mi się na przykład nic z tego nie podoba. No ten, na przykład ten Victor, który był pokazany na konkursie, nie wiem, co to było, Salon Privé w Blenheim Palace? Nie, chyba Hampton Court.
To było w Wielkiej Brytanii.
Tak, Hampton Court. Super z zewnątrz, no totalnie ekstra. Nareszcie ktoś
pokazał
jakieś inne patrzenie na Astona niż to, że po prostu cały czas robimy DB5, tylko coraz bardziej nowoczesne. Tylko hej, da, mieliśmy też takie AMV8.
Vantage, tak, który w ogóle dokładnie. Nie jest podobny do tej DB5.
Do, który wyglądał trochę jak Mustang i no. Jak muscle car, brytyjski muscle car. To zróbmy teraz takiego i w ogóle okrągłe światło. Wow, a nie takie szparki.
Nie wiem, czy widziałeś, ale później w jakichś grupach dyskusyjnych wyszło, że te światła, dokładnie te światła możesz kupić na tej chińskiej stronie, takiej jak eBay. Teraz mi wyszło.
AliExpress.
Na AliExpress możesz je kupić za chyba $200 czy coś takiego. To są dokładnie te światła.
No i co
światła.
Z tego? Ale w Ferrari 250
masz
GT.
One-off nie, Astona ale... Martina i światła wzięte z AliExpress.
Tam. Zawsze tak było. Jak robili 250 z short wheelbase w Ferrari, to ona miała takie same światła z tyłu, jak po prostu przyczepa niewiadów. No po prostu mieli te jedne światła świata, które brali od jakiegoś dostawcy na półce i po prostu montowali je w totalnie najpiękniejszym nadwoziu Ferrari, jakie kiedykolwiek powstało. Zawsze tak było. Ja akurat to szanuję. Po prostu jest to takie trochę... Wiecie. Natomiast wnętrze, no tragedia. No co to jest za jakaś kierownica? Czy to jest samochód dla, przepraszam, 16-letniego? Wiem, no ale no straszne. No. To nie jest dla 16-letniego gamera, który po prostu, jak to się nazywa? Ściganie się samochodami profesjonalnymi. Sim racing, tak?
Ja nie wiem.
Sim racing. Oni to są chyba tacy to są ludzie, ci, co się ścigają samochodami online, tak? Na symulatorach. Czy to jest samochód dla kogoś, kto wydał dobre kilkanaście milionów, żeby on tak wyglądał świetnie na zewnątrz.
Ja
no.
Podejrzewam, że on chciał, żeby to tak wyglądało.
No musiał chcieć, no, ale to smutne.
Pewnie on wybierał sobie tą kierownicę i chciał mieć tą kierownicę z samochodu, który teoretycznie nie może jeździć po drodze, ale później okazało się, że jednak może, tylko w sumie to nikt nie chce.
Tak, ale wiesz, Walter Röll, który na pewno jest lepszym kierowcą niż ten pan, który ten samochód zamówił, mówi, że najlepsza kierownica jest taka, która jest okrągła.
Swoją drogą, jeden z moich ulubionych absolutnie klipów, jeśli chodzi o motoryzację, jest właśnie z Grand Toura, z Walterem Rollem i tą walką Maserati z Audi Quattro.
Tak.
Nie wiem, czy to jest tak dobrze zrobiony materiał.
Tak, świetny
coś,
materiał.
Coś cudownego zupełnie. Regularnie do niego wracam. Właśnie oglądałem go chyba wczoraj, dlatego tak nawiązuję.
Te historyczne są zawsze, oni robią super i one są jeszcze wzruszające. Tak, no Lancia versus Quattro, ten Ford GT40, Ford versus Ferrari, no i tak, tak dalej, i tak dalej. Oni genialnie to robią. Natomiast wiesz, prawda jest taka, że najlepsza kierownica jest okrągła, dlatego że po pierwsze...
No nie to taka z Formuły 1?
Nie, no z Formuły 1 to jest zupełnie co innego, bo tam jest inny typ kierowcy. A zaręczam ci, że człowiek, który kupuje taki samochód, nie jest Maxem Verstappenem, tylko jest jakimś panem, który ma dużo pieniędzy. A jak ma dużo pieniędzy, to najprawdopodobniej jest stary i ma brzuszek, bo musiał mieć czas, żeby te pieniądze zrobić. Chyba że jest jakimś gościem z Silicon Valley, który ma 21 lat i ma te pieniądze, ale generalnie on na pewno wtedy nie wie, co
albo
to jest.
Albo jego ojciec właśnie ma ten brzuszek i ciężko pracował.
Albo tak.
No.
Natomiast no wiesz, no jeśli nie jesteś wytrenowanym kierowcą Formuły 1, no to na pewno nie masz takich refleksów, żeby złapać slajd, nie wiem, na torze w Spa, wiesz, wjeżdżasz w to Rouge, tam jest takie spadanie i tak idziesz taką pompą pod górę. I jak tam coś pójdzie nie tak, w tym siodle, jak tam odpuścisz, no to na pewno jestem przekonany, że żaden cywilny właściciel takiego samochodu zakładam, że jak masz taką płaską kierownicę, która nie ma góry i nie ma dołu, dobrze, że to filmujemy, bo będzie widać, co robię z rękami. Także
zapraszamy na YouTube.
Zapraszamy na YouTube.
Na Spotify albo jakimś innym.
To musisz mieć takie przełożenie układu kierowniczego, żeby twoja kontra wymagała tylko takiego ruchu. No bo jeżeli będziesz musiał już przełożyć rękę, to nie masz za co złapać. W związku z czym musisz mieć mega szybkie reakcje. Dlatego, że to znaczy, że to się wszystko dzieje bardzo szybko. Więc na pewno taki gość w razie w razie kłopotów się nie ogarnie z tym.
Zakładasz, że Wiktor pojedzie kiedykolwiek na tor?
Zakładam, że każdy samochód będzie jeździł, bo samochody są od tego, żeby nimi jeździć i to jest jeden z najfajniejszych trendów instagramowych, jakie są. Chyba jedyny fajny, bo nie jestem w stanie znaleźć żadnych innych pozytywnych takich trendów na Instagramie. To znaczy, że są tacy influencerzy,
którzy zachęcają
level wyższy, którzy mówią jeździ. Nawet jak masz GTO za 45 milionów dolarów, to nie jest kanapa, to nie jest Mona Lisa, to jest samochód i po prostu taki samochód, który nie jeździ. I ludziom zaczynają się powoli otwierać klapki, żeby jednak z tych samochodów korzystać, nawet jeśli one są gigantyczną inwestycją. Był taki Rolls Royce, Swaptail parę lat temu, 3 lata temu.
Tak, ten co? Chyba, miał takie drewniane wykończenie z tyłu.
Dokładnie, który wyglądał trochę jak łódź z tyłu, który też gość sobie zamówił, tam zapłacił za niego, nie wiem.
Był chyba najdroższy samochód.
2 miliony euro czy coś takiego, dokładnie oni go zrobili. Teoretycznie ten bespoke department zmienił wszystko w tym samochodzie. Ja go widziałem na żywo w Villa d'Este. Koła były od standardowego Fantoma i to uważam, że było totalnie słabe, dlatego że jak już robisz wszystko, to nie zmienić kół, czyli rzecz, którą każdy tuner pierwszy od razu wywala i wkłada inne koła.
Bo to bardzo zmienia samochód.
Bo to mega zmienia samochód. Mogli mu jakieś, serio, jakby miał te kana w Elgi dla Rolls-Royce'a bardzo ładne, to już by było lepiej. To ten gość zrobił tym samochodem, jeździł nim chyba na co dzień przez najbliższy jakiś cały czas i ja to totalnie szanuję.
Chciałem ci pokazać konsolę w MC20, tą środkową.
Tak.
Na której są 3 przyciski.
Tak.
I nie wiem czemu, ale strasznie mnie to zajmuje. To znaczy, dlaczego tam są 3 przyciski w taki prosty sposób ułożone i bardzo mi się to nie podoba. To jest tak jakby zostawili sobie pod koniec, no i jeszcze musimy gdzieś wstawić skrzynię biegów.
A te przyciski co robią? Bo
one są do drive, albo do przełączenia na race, do tyłu i jeden jest do launch control.
Okej, czyli robią różne rzeczy.
Znaczy do przodu, do tyłu launch control.
Do przodu, do tyłu launch control.
I chyba jest tam gdzieś jeszcze N wkomponowane.
I chyba jest coś, jakieś pokrętło.
Tak, jeszcze z przodu jest takie pokrętło do zmiany trybów.
Mnie to w ogóle nie razi, dlatego że mi się to kojarzy z Chironem, serio, który też ma takie coś. I to jest jakieś takie w miarę, nie wiem, to jest jeszcze jakieś takie w miarę rozwiązanie eleganckie, w sensie minimalistyczne, nieprzekombinowane. Wolę mieć przyciski, niż mieć to gdzieś w jakimś
menu. Albo na kierownicy, na manettino i w ogóle.
Na manettino chyba jest akurat niezłe, bo akurat tutaj sobie łatwo przestawić te tryby. Gorsze są te kierunkowskazy w Ferrari, które wymagają bardzo dużo przyzwyczajenia. Natomiast...
A to wiem, w Huracanie jest ten jeszcze jest chyba gorszy, bo jest na kciuk, a są kierunkowskazy.
Czekaj, jeździłem tym Evo i jeździłem...
Ja jeździłem tylko Evo.
I jeździłem Superleggera, ale nie pamiętam, jak tam było. Nie wiem.
Tam na kierownicy masz taki przełącznik.
Tak.
I jak pociągniesz kciukiem w lewo, to masz kierunkowskaz w lewo, a jak w prawo, to analogicznie.
Okej. Nie pamiętam. W każdym razie, mnie po prostu jest zatrważająca ta tapicerka, naprawdę, w sensie tych foteli. Wygląda jak taka jakaś pianka do nurkowania. Jak w Finding Nemo Dory. Dory to była w Nemo, ta ryba taka, jak taki
tak,
po prostu...
Tak, ta co zapominała wszystko.
Tak. Jak ryba z... Ten samochód cały wygląda jak ryba, swoją drogą trochę. Jest naprawdę o krok od wyglądania jak Spiker, według mnie z przodu. Czyli jak taki glonojad, ale o krok. W sensie jakby trochę jeszcze pociągnęli mocniej niektóre linie tego Maserati, to by wyglądał bardziej jak glonojad. Ale na szczęście im się udało tego uniknąć. Ale w środku zrobili rybę. W środku zrobili rybę, która żyje w koralu i jest kolorowa. I tego w ogóle nie kumam.
Kto zapoczątkował takie właśnie wnętrza w super samochodach? Bo tego jeszcze niedawno...
Takie brzydkie?
No.
Trudno powiedzieć, no klienci podejrzewam.
Okej, okay, dobrze. Którzy płacą pieniądze. Tak,
no tak, słyszałem. No tak jak wiesz, no Bespoke w Rolls-Royce to jest jakiś taki gigantyczny u nich biznes, który im utrzymuje praktycznie całą firmę na powierzchni. Dlatego, że... To tak jak Rolex teraz. Rolex teraz wypuścił serię zegarków 36 mm z kolorowymi tarczami. Różowa, żółta, czerwona, taki koral, zielona i jeszcze jakaś tam. Zanim to zrobili, pozwali taką firmę do sądu, która nazywa się La Californienne, z Kalifornii, która robiła takie modyfikacje Rolexów i powiedzieli, że nie może ta firma używać potem na swoich tarczach ich loga i ich nazwy, bo oni nie są pewni, czy te zegarki trzymają wtedy jakość Rolexów po tych przeróbkach. Mhm. A prawda jest taka, że sami chcieli zrobić takie zegarki. I po to jest Black Badge, po to są te wszystkie tam personalizacyjne dywizje w tych firmach samochodowych, żeby ci wszyscy klienci bez gustu nie biegli do tych wszystkich tunerów, którzy im to robili wcześniej, czyli ten najgorszy, jak się nazywa?
Nie wiem, jaki jest najgorszy.
No najgorszy taki, Mansory.
Mansory, okej, okay, tak. O to ci chodzi.
No i...
Myślałem, że jakieś RDB albo jakieś zmiany koloru.
Mansory straszne. I według mnie z tego, że ten Dubaj, te Chiny i takie chęć wyróżnienia się, że z jednej strony chcemy być tacy sami, czyli wszyscy chcemy mieć to samo Lamborghini i wszyscy chcemy mieć to samo Porsche i nie mamy jakby wyobraźni, żeby na przykład, nie wiem, kupić sobie coś innego, coś takiego troszkę mniej oczywistego, bo jednak chcemy czuć, żeby wszyscy wiedzieli, że my mamy tą kasę i się porozumiejemy na tym samym poziomie, bo mamy tą samą kasę i te same samochody, ale jednak chcielibyśmy, żeby były inne. I z tej gdzieś tam chęci wyszły te wszystkie takie programy personalizacji najpierw wnętrz, które sprawiły, że nie wiem, wychodził biały Rolls-Royce z turkusowym wnętrzem albo fioletowy z pomarańczowym, takim wściekle. To jakiś taki gość z Chin sobie wszystko zamawiał. No i wydaje mi się, że nagle się okazało, że to jest okej, że tego ci klienci chcą i że im bardziej to zrobisz po prostu porąbane, im więcej dasz kolorów, im bardziej to będzie bezgustne, tym lepiej się sprzedaje w Stanach, gdzie nikt nie ma gustu, w Chinach, gdzie nikt nie ma gustu, w Arabii Saudyjskiej, gdzie nikt nie ma gustu i w Rosji, gdzie nikt nie ma gustu. No.
Zaręczam ci, że... Tylko ładnie nazwać. Ferrari TaylorMade, w McLarenie MSO, tak?
Dokładnie. Czy podoba ci się w ogóle jakieś Ferrari, oprócz tego SP Monza? Mi żadne na przykład współczesne Ferrari się nie podoba.
Nie, 458, no ale to już nie jest współczesne.
No nie jest. W momencie, w którym zerwali z Pininfariną...
Pista jest ładna.
Pista jest ładna, ale pokaż mi ładnie skonfigurowaną pistę.
Jest kilka ładnych skonfigurowanych pist.
Tak? No ja tylko kojarzę po prostu, wiesz, wściekłe kolory, jakieś szalone, wyglądające jak takie lody takiego dziecka, co wzięło sobie ten smurfowy smak, coś tam, a potem wszystko posypało tymi kolorowymi.
Ostatnio na Instagramie Duke of London, nie wiem, czy kojarzysz, oni mają tam taką
tak,
fabrykę.
Tak.
Pojawiło się pista z srebrnym pasem, srebrnymi kołami i granatowym lakierem i wnętrzem, które jest czarne z niebieskimi przeszyciami.
Spoko.
I ładnie to wyglądało. Spoko. Poza tym w ogóle na srebrnych kołach to jest coś niesamowitego.
Dokładnie.
Ta moda na to, żeby każdy samochód miał teraz czarne koła, nie wiadomo
albo złote.
Czemu. Złote akurat mi się jeszcze podobają, bo to jest takie nawiązanie do WRC albo...
Okej. Okay.
To w niektórych autach działa, to okay. Dobrze wygląda. Aczkolwiek nie wiem czemu na Porsche teraz coraz częściej, na 911-kach.
Są złote
jest to, koła? Jest to opcja do tych nowych 911-ek. To dobrze nie wygląda.
Tak.
Szczególnie, że jeszcze właśnie biorą te wszystkie black packi, czy jakkolwiek to się tam nazywa, i później jeszcze wstawiają te złote koła.
Nie no, generalnie...
Tak się chce mieć wszystko i nic jednocześnie.
No tak. Generalnie da się skonfigurować samochód tak, żeby był ładny. No pewnie, zawsze nie musisz sobie tego brać. Możesz sobie wziąć zielony z beżowym, brązowym środkiem i jest git. No. Poznałem ostatnio takiego chłopaka z Monachium, który ma ładnie skonfigurowane A45 AMG, co myślałem, że jest niemożliwe zupełnie. Pozdrawiamy Patryka. Nie, no żartuję. Nie, bo wiesz co, zdjął z niego wszystko. W sensie w ogóle nie widać, że to jest A45 AMG. Uspokoił je, bo powiedział, że wszystkie, które jeżdżą, mają właśnie jakieś szalone spoilery, jakieś pasy, jakieś tam różne rzeczy. No. I on po prostu jakoś tak je totalnie ogarnął, że ono wygląda w miarę cywilnie, neutralnie. I naprawdę pomyślałem sobie, że to nie jest taki brzydki samochód, jak się go po prostu nie zepsuje. tysiącem różnych wściekłych dodatków, dyfuzorów w kontrastujących kolorach i tak dalej.
Tak,
i tak,
tak, to pozdrawiamy Patrykę. Żółte AMG z czarnymi elementami, które najlepiej jakby były z włókna węglowego.
Nie, tak. No ale wiesz... No,
ale ja wiem, co Patryk powiedział, że on chce, żeby ten jego samochód właśnie przyciągał uwagę.
Ja wiem, że on by tak też powiedział, dlatego że spoko. Czasami jest okej założyć takie buty, takie kolorowe, wiesz. Ale generalnie codziennie bym wolał chyba mieć spokojniejszą stylówę.
Jest taka strona na Instagramie też, Green Overtan.
Tak, obserwuję.
Jest bardzo... Można spotkać bardzo ciekawie skonfigurowane samochody. Chyba najciekawsze jest to Audi R8 z siedzeniami ze Seny zrobione właśnie.
Okej, okay, tego nie widziałem.
Jest takie auto.
Tego nie widziałem, natomiast obserwuję ich, bo większość tych konfiguracji jest rzeczywiście ładna i czasami się sam zaskakuję tym, że mi się podoba jakiś samochód, który nigdy wcześniej mi się nie podobał, przez to, że ktoś po prostu zrobił ładny konfig. No. Także z tym designem jest ciężko, no.
A spojrzałeś może na maskotkę Mercedesa? Mercedes, tak. Muzeum, czyli Carlotta i Karlchen? Karlchen, tak.
Nie mówię po niemiecku niestety, więc trochę nie wiedziałem, jak to wymówić w swojej głowie. Carlotta, w sensie Karlchen, nie wiedziałem, jak to wymówić.
Tak mi się wydaje. Moja nauczycielka z podstawówki niemieckiego, pozdrawiam.
Tak by wymówiła.
Tak by wymówiła prawdopodobnie.
Spojrzałem, bo się zastanawiałem, dlaczego chcesz o tym rozmawiać. Ale potem sobie tak pomyślałem, że to właściwie jest dobry temat do rozmowy. Poza tym, że ja kompletnie nie wiem, co to jest ta maskotka. W sensie, ty wiesz, czym ona jest? Co ona reprezentuje?
Carlotta to jest ta kobieta.
No tak, ale co to jest?
Nie, tak?
W sensie, Karlsen to jest facet. Jeszcze Karlsen, go nie pokazali. Tak. Dopiero go pokażą.
Nie. Karlsen jest już.
Jest już?
I Karlsen to jest taki... On wygląda na pluszowy samochodzik.
Aha.
Taki pluszowy samochodzik dla dzieci.
Aha.
No.
A Carlotta?
A Carlotta jest budynkiem muzeum.
A, tylko to jest żółtym? Ten tak. Budynek nie jest żółty przecież.
Nie jest. Jest czarny.
No
jest
właśnie,
ładny bardzo.
Ona wygląda jak SpongeBob SquarePants.
Owinięty takim...
Drutem.
Tak.
Jakby ktoś SpongeBoba drutem
owinął. No właśnie,
owinął.
To chodziło o to, żeby ten budynek reprezentował ten drut i żeby ona była przyjazna, dlatego zrobili ją żółtą i uśmiechniętą.
Mhm. Okej, okay. I co ja o tym myślę, chcesz się zapytać?
Tak, z perspektywy designu.
Firmy samochodowe mają przede wszystkim jeden ogromny problem. To znaczy młodzi ludzie mają w dupie samochody. I to jest w ogóle problem across the board. W sensie na jakimkolwiek byś nie grał polu, czy to są to samochody zabytkowe, czy samochody nowe. Według mnie oni mają taki kłopot, żeby tym kolejnym pokoleniom wytłumaczyć, które myślą sobie, że zaraz będzie apokalipsa, że w ogóle samochody są w porządku. W Polsce jest troszeczkę inaczej nadal, dlatego że jesteśmy jednak krajem takim rozwijającym się, jednak ciągle trochę na dorobku, nadal ten samochód jest taką emanacją jakiegoś statusu społecznego, jakiejś osobistej wolności. My jesteśmy mentalnie według mnie bardzo blisko Amerykanów, co jest bardzo dziwne, no bo Amerykanie są bardzo daleko od nas pod każdym względem, więc troszkę to mniej czuć. Ale gdzieś tam w tej takiej starej Europie, na zachód od Odry, myślę, że to jest dla nich problem. Więc trochę kumam, że zrobili taką maskotkę, żeby jakoś
zaangażować młodych
wizerunek
od samego początku.
Tak, ocieplić wizerunek i żeby rzeczywiście było tak, jak w tej takiej jakiejś słynnej reklamie, nie wiem, czy Porsche, czy Mercedesa, jak dzieciak wchodzi do jakiegoś tam salonu
Porsche
i ogląda jakiś tam super drogi model i ten sprzedawca jest taki cierpliwy i na końcu jest jakieś tam takie hasło, że to może być przyszły klient, więc każdego
tak,
traktujemy.
Tak, cięcie i on wchodzi 20 lat później.
Dokładnie, kupuje sobie to Porsche, no nie? Więc kumam, że to zrobili. Natomiast co o tym myślę, o jakby samym wykonaniu? Myślę, że wykonanie jest typowo niemieckie, szczególnie jak tam przeczytałem, że tam będzie odsłonięcie tej maskotki i różne maskotki z całego kraju przyjadą się przywitać z tą najnowszą maskotką. Między innymi taka śmaka owaka maskotka oraz kultowa maskotka zwana jak?
Jeszcze raz.
No tak, teraz to widzę na komputerze. I sobie pomyślałem, że to jest takie cholernie przaśne po prostu. W sensie... Ja wiem, że to jest nieprawda, ale w sensie tych takich stereotypowych szkół, w których Niemcy uczą się poczucia humoru. Wiem, że to jest nieprawda, bo wszyscy Niemcy, jak ich znam, może dlatego też ja ich znam, bo oni tacy są, są super śmieszni i generalnie mają bardzo dobre poczucie humoru i w ogóle nie są tacy, jak sobie stereotypowo wyobrażamy Niemców, ale może też dlatego, że są z Berlina. A to nie są Niemcy, tylko Berlin jest jakby taką wyspą zieloną. Trochę jak Warszawa w sumie w Polsce. A to jest taki właśnie...
Jakbyś to zobaczył na Oktoberfest, to byś się nie zdziwił.
To bym się nie zdziwił. Dokładnie. To jest takie po prostu południowe Niemcy. Takie po prostu jakaś nadrenia, nie wiem, północna Westfalia, to akurat jest na północ, ale generalnie takie bliżej Renu, bliżej Renu, bliżej tego takiego korowego niemieckiego...
Jeszcze bardziej zabawne jest to, że na tej stronie internetowej dosyć jest dużo takich rzeczywiście ładnych Mercedesów z przeszłości.
Tak. Ona taka straszna obok tego.
I ten straszny, to straszna maskotka.
Znaczy ja myślę, że w Wielkiej Brytanii nikt by na to nie wpadł, bo wszyscy by po prostu pomyśleli sobie, że ależ synu, ja ci po prostu opowiem o tym Mercedesie, tylko ci opowiem po prostu tak, żebyś zrozumiał, że tam córeczko. No bo przecież nie tylko chłopcy.
Brytyjczycy też mają takie pomysły czasami na maskotki.
Ale nie wiem, wiesz, bo jesteś na Goodwood Festival of Speed czy na Revivalu. Jest mnóstwo dzieciaków na baranach u rodziców, którzy opowiadają, że tutaj były takie jakieś formuły i że był taki tam kierowca, Stirling Moss. I tam oczywiście upraszczają to, nie ma tam dat ani modeli samochodów, ale jakoś tam te dzieci jednak się tym...
Tą pasję
wysysają i to z takiego pierwszego, najlepszego możliwego wzorca, czyli samochodów potworów, wziących ogniem, śmierdzących trochę i w którymi jeździli herosi, kiedy naprawdę można było w nich zginąć i tak dalej, i tak dalej. I jakiś to nie jest... I tam w Goodwood na Festival of Speed, ja nie przypominam sobie, żeby tam chodziły jakieś takie głowy na nogach, takie z dużymi oczami. I to jest właśnie takie, jak przed chwilą mówiłem, takie niemieckie... Szkoła śmiania się, że tam idzie na 45 minut i go szkolą z poczucia humoru, no. Oh yes, we have thought of something, this is very funny, you know, i tak dalej. Oh, we've made a mascot.
Jak osoba, która przeczytała książkę 150 najlepszych kawałów i teraz cię nimi zamęczę, prawda?
Dokładnie tak, no. Takie, it's hilarious, we have made a mascot, it's very funny, look, how fun. No, więc... Więc tak to mi brzmi, tak to mi śmierdzi. Śmierdzi mi taką desperacją jakąś nieśmieszną.
Znaczy ja podejrzewam, mimo, że oni to zrobili, bo ja nie byłem w tym Muzeum Mercedesa, ale tam widziałem jakieś mnóstwo filmów z niego i tak dalej. Podejrzewam, że jest dosyć atrakcyjne, no bo Mercedes ma się czym chwalić.
Tak.
Ale wydaje mi się, że z powodu COVID-a między innymi pewnie mało kto tam przychodzi. Tym bardziej, że w Niemczech oni to biorą bardziej na serio niż u nas. Ogólnie prawie wszyscy biorą, ale...
Czy ja wiem.
I że to jest taki sposób na zachętę, że właśnie robimy coś nowego, robimy event, robimy jakieś wydarzenie, no właściwie jakikolwiek temat, dlatego wymyślamy maskotkę, żeby ludzie z powrotem zaczęli mówić o tym i zaczęli tam przychodzić.
Oczywiście. Też bardzo dobrze określiłeś to, jak działa korporacja każda. To znaczy, korporacja nie może stać w miejscu. Musisz zawsze coś zmieniać i coś robić, więc teraz robią to.
Więc jak wyszło? Bo
musisz coś raportować, że coś zrobiłeś, więc masz już muzeum, zbudowałeś je. Jest w nim wystawa. Ona jest taka sama, dlatego że no nie zrobisz nowych, starych samochodów innych niż te, które już wyprodukowałeś. Ale jednak jesteś członkiem korporacji i oni mówią, no zróbmy coś lepiej. Ale co lepiej? No wszystko dobrze działa, mamy ten... Nie, musimy coś zmienić. No i wtedy myślisz sobie, no dobra, maskotka. No i taki jest efekt.
No dobrze, to co? Mamy już godzinę materiału.
Mamy. Nadal nie opowiedziałem... Jak mało nie zabiłem Piotra Frankowskiego, wjeżdżając mu w tyłek, jak jechał Porsche 959, a jechałem Macanem Turbo za nim. Ani nie powiedziałem, jak się jeździ Rolls-Royce'em z przedwojennym, ani jak się ścigaliśmy Ghostem po autostradzie kiedyś z panem w Porsche 911, 991, dopiero jak wyszło. Ani z tym stylu.
No to wiesz, mamy na trzeci raz, tak? Czyli już mamy listę tematów.
Mamy, tak.
Dobrze, cudownie.
Możemy zrobić sobie taki trzeci raz pod tytułem jakieś takie przypały właśnie. Takie typu, kiedy jest tak, że cię ponosi fantazja, żeby nie było tak, że ci wszyscy dziennikarze...
Bo ostatnim razem był tylko pies, który skoczył na Rolls-Royce.
Tak, że ci wszyscy dziennikarze są tacy święci od papieża, bo tak jak się czyta niektóre komentarze czy grupy typu motodziennikarzy na Facebooku, jest taka zamknięta grupa, to wszyscy się tylko chwalą, jak przestrzegają przepisów i jacy są... świadomi, ale jednak jest tak, że czasami po prostu no, jest jakiś przypał.
Tam są takie dwa krańce. Jest albo przestrzegam tak do bólu, albo przepisy są takie do... Żeby je łamać, tak.
Słuchajcie, no jak jest droga w górach i jest piękna i ma zakręty, a ty masz sportowy samochód, no to po co go masz? W sensie, do czego on służy? Nie tylko do wyglądania, tylko do tego, żeby wcisnąć gaz, no. Więc ja jestem...
Ja to się boję na ten temat rozmawiać od czasu Słowacji.
No tak, no ale tam to było w ogóle... Tam była seria niefortun... Ja nikogo nie usprawiedliwiam. W sensie, to był najbardziej idiotyczny wypadek świata, w którym koleś stracił życie. Dlatego, że po prostu, nie wiem, ci ludzie chyba jechali z zamkniętymi oczami, bo jego było typu widać od długiego czasu. Więc nie kumam, co tam się stało. Po prostu ja do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że to się stało. Jest to mega smutne, że po prostu ktoś umarł, no. Dlatego, że ludzie popełnili błędy. Tak, no. Natomiast nie, no, natomiast u nas to są wszystko historie z happy endem. Nigdy nikogo nie naraziliśmy głupio. Ewentualnie trochę siebie i tak. A czasami przy prędkości 0 na godzinę, bo przedwojenne samochody są przerażające przy 30 na godzinę i blokują się w nich hamulce i różne rzeczy się zdarzają.
No ja swoją największą szkodę w samochodzie zrobiłem przy 5 na godzinę.
O.
To też jest historia do największych, tak? Możemy nazwać
tak,
fuck-upów.
Tak, zróbmy. Największe no, przypały. No to będzie
dokładnie.
Fajne.
Dobra. To dziękuję. Ci bardzo, że przyszedłeś po raz drugi.
Trochę nie mam pojęcia, o czym rozmawialiśmy, ale mam nadzieję, że to było sensowne w miarę.
Też mam takie wrażenie, że nie poruszyliśmy żadnego konkretnego tematu. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani jednak tym odcinkiem. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować oczywiście i żeby zostawić, to jest ważne, tą opinię na iTunes Podcast, czy tam Apple Podcast to się nazywa. To jest najważniejsza rzecz w podcastach, także jakbyś się zastanawiał, to
okej. Okay. Ja cię słucham na Spotify'u.
Tam nie można zostawiać.
Tam nie mogę nic polajkować.
Żadnych gwiazdków, nic. A tutaj Apple okay. Podcast. To dziękujemy.
To ja dziękuję. I co, możemy powiedzieć, żeby ludzie nas śledzili na Instagramie? Myślę,
tak,
że to jest zawsze najważniejsze.
Bo link do twojego profilu będzie
o followersów z innymi.
To może podaj swój nick, to jeszcze...
Mój jest trudny, bo jest małpa zulaw.ski, bo taką mam też stronę internetową, www.zulaw.ski, zamiast okay. com, więc zulaw.ski. Zapraszam.
Mój Instagram to okiem kierowcę i do usłyszenia.